Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam serdecznie w kolejnym głosie z Krakowa. Tak, jeszcze mamy grudzień, jeszcze do Światowego Dnia Trędowatych, no daleko, ponad miesiąc, ale korzystać trzeba z okazji. A okazje są wtedy, kiedy misjonarze przybywają do Polski i jest możliwość przeprowadzenia z nimi rozmów w sprawach, które właśnie ze Światowym Dniem Trędowatych również są związane. Wyprzedzająco, w odniesieniu do tego terminu Światowego Dnia Trędowatych, dziś w Głosie z Krakowa podejmiemy właśnie ten temat. I dlatego zaprosiłem przed mikrofon Radia Maryja panią prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma, panią Elżbietę Jastrzębską. Witam panią serdecznie.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom Radia Maryja.
Jest również z nami właśnie ten, który spowodował, że przed Światowym Dniem Trędowatych o Madagaskarze będziemy rozmawiali, ojciec Tadeusz Kasperczyk, którego witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Może kilka słów takiego wprowadzenia. Zaprosiłem ojca Tadeusza przed mikrofon Radia Maryja z inspiracji Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych, bowiem w pewnym momencie pani prezes, będąc na pewnych uroczystościach niedaleko Krakowa odbywających się, zauważyła, że wśród uczestników tego wydarzenia jest również ojciec, który przyjechał z Madagaskaru. Jak to było, pani prezes?
No właśnie, było to dokładnie w sieprawiu dnia 9 września, czyli w uroczystość błogosławionej Anieli Salawy, i tam odbywała się uroczystość, w której brali udział kapłani, między innymi właśnie ojciec Tadeusz, który został przedstawiony jako misjonarz z Madagaskaru. No więc nie mogłam przepuścić takiej okazji, żeby nie przedstawić się jako właśnie przedstawiciel Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych, które to towarzystwo od długiego już czasu ma kontakt z Madagaskarem, konkretnie z Maraną, no i poprosić właśnie o spotkanie z ojcem.
I takie spotkanie się odbyło, byłem na nim, wysłuchałem i jeszcze dodatkowo później, jeszcze w listopadzie, spotkałem się z kolegami, którzy z różnych miast Polski przybyli na takie spotkanie, i tam jeden z nich powiedział, no dobrze by było, żeby w Radio Maryja także porozmawiać z księdzem, który był na Madagaskarze, bo był w naszej parafii. Takie ciekawe informacje przekazywał, że no, zachęca nas, a ja odpowiedziałem temu koledze, że właśnie w Głosie z Krakowa mam zamiar zaprosić ojca Tadeusza Kasperczyka. No i teraz właśnie tę radość przeżywamy. Ojcze, nasi słuchacze po raz pierwszy ojca słyszą. Wobec tego, jak każdego kapłana, zawsze pytamy, aby się przedstawili. No a ojciec, ile lat w kapłaństwie, ile lat w zakonie, no i od kiedy na misjach?
No, wyświęcony byłem w 1985 roku i później przez rok pracowałem w Nowym Sączu na parafii Najświętszego Serca Jezusowego, tak zwany kościół przy kolei, na kolei. Później przez kilka miesięcy uczyłem się języka francuskiego we Francji. No i w 1987 roku wyjechałem na Madagaskar.
I tak cały czas na Madagaskarze?
Znaczy się były powroty dłuższe, bo jeszcze wróciłem na 2 lata studiów i rok formacji zakonnej. A tak to można powiedzieć, że ciągle na Madagaskarze.
A jakie zadania tam zostały wyznaczone dla ojca, aby tę działalność misyjną prowadzić?
Znalazłem się na Madagaskarze, można powiedzieć, trochę przez przypadek. Bo zawsze myślałem o tym, żeby wyjechać gdzieś na misję, ale raczej miałem kierunek Zambię, bo tam już byli jezuici polscy. I któregoś dnia po powrocie z Rzymu ojciec prowincjał zawołał mnie właśnie do siebie, który znał po prostu moje plany, i pyta się, czy nie zgodziłbym się na to, żeby zmienić trochę kierunek mojej pracy, żeby nie do Afryki, ale na Madagaskar, do diecezji, gdzie jest wielkości diecezji krakowskiej i wtedy było tylko 9 księży. No i właśnie ksiądz biskup Tabało prosił o to, o jezuitów polskich, by prowadzili szkołę diecezjalną, to była szkoła podstawowa i gimnazjum.
No i ojciec wtedy pojechał, kiedy Madagaskar był pod rządami socjalistów, komunistów?
Socjalistów wtedy.
No właśnie, i w szkole pozwolili kapłanom prowadzić zajęcia?
Ten socjalizm to zupełnie inne wydanie, na przykład niż socjalizm, jaki tu mieliśmy, czy komunizm, jak mieliśmy w Europie, czy w Polsce. Ja tam pracowałem właśnie w szkole, to była szkoła prywatna, szkoła diecezjalna. Więc tam nie było problemów z tym, żeby pracować i jako kapłan czy siostry zakonne też, które tam pracowały w tej szkole. Zawsze szukało się właśnie jak najwięcej możliwości, żeby dać zatrudnienie osobom świeckim przede wszystkim. Także większość nauczycieli to byli ludzie świeccy, którzy tam skończyli 2-3 lata studiów czasem i już byli po prostu nauczycielami w szkole podstawowej czy w gimnazjum.
Ojciec wyjechał prawie bezpośrednio po święceniach, więc jeszcze bardzo młody. No dziś też nie jest stary, ale tych 20 kilka lat już minęło. I patrzę na ten czas, kiedy wyjechał tam ojciec Jan Bejzym. To właściwie, gdy jechał na Madagaskar, też chciał na tę misję jechać, to już właściwie był w wieku, w którym odcina się kupony ze swego życia, czyli właściwie podsumowuje się, a on dopiero rozpoczynał w nowym zupełnie klimacie, w nowym środowisku i jeszcze szukał najbardziej potrzebujących, czyli tych trędowatych. A jak ojciec odbierał Madagaskar wtedy, gdy przyjeżdżał tam?
Kiedy przyjechał na Madagaskar, moje pierwsze dni, to muszę powiedzieć szczerze, przyleciałem wtedy samolotem ze stolicy Tananarivy do Mananzar. Kiedy widziałem to życie ludzi w stolicy i później te kilka dni, kilka godzin można powiedzieć w Mananzar, nie miałem naprawdę ochoty rozpakować walizki. Czekałem tylko na następny samolot, żeby po prostu wracać. No ale mijały dni, trzeba było zmienić koszulę, jakieś ubranie. No i tak powoli rozpakowałem walizkę, no i później już nie zdążyłem na samolot, no i zostałem.
Właśnie, ojciec tam został, ale to jeszcze było miasto, to jeszcze była szkoła, te zadania. A teraz ostatnio to ojciec dalej jest w tej szkole?
W tej szkole pracowałem w Mananzar przez 12 lat. Później po 12 latach byłem przeniesiony znowu do innej szkoły, chociaż mi się marzyła praca bardziej taka misjonarska. Gdzieś tam do buszu iść, po prostu pracować z ludźmi bezpośrednio, duszpastersko. No ale jednak ojciec prowincjał zdecydował coś innego, że skoro sobie tam radziłem, no to po 12 latach byłem mianowany ekonomem w innej szkole, o wiele większej, we Fianarantsoule, właśnie która położona jest albo koło Marany, czy odwrotnie. Marana położona jest 12 kilometrów właśnie od Fianarantsoule. No i w tej szkole też pracowałem przez 12 lat.
A dalej?
I później po 12 latach znowu, tak się składa, trochę miałem problemy zdrowotne, więc przyjechałem na kilka miesięcy do Polski, żeby się podleczyć. No i później zostałem znowu mianowany w innym centrum formacji zawodowej w stolicy w Antananarivie. Jest to centrum szkolenia zawodowego, gdzie jest szkoła policjalna, studium trzyletnie, jest szkoła dla chłopców, gdzie uczą się zawodu. No i jest też szkoła albo kurs taki roczny dla młodych ludzi, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę rolniczą, żeby jakoś ulepszyć, bardziej, żeby ich praca na roli była bardziej efektywna.
Ojciec był tam, jest tam, w Madagaskarze, bardzo blisko Marany, więc na pewno był zainteresowany tym, żeby to miejsce nawiedzić, zobaczyć, jak to jest ten współbrat sprzed lat. Ojciec Jan Bejzym wybrał właśnie to miejsce na budowanie szpitala dla trędowatych. Wtedy, gdy jeszcze w ogóle nikt nie mówił, że można tych chorych na trąd wziąć do szpitala, że trzeba ich odrzucić, A on budował szpital dla trędowatych. Nie znano sposobu leczenia, a on po to, żeby godnie żyli, żeby można było opatrywać im rany i żeby godnie do końca swych dni mogli przeżyć. To było ta chęć, ten zamysł budowania Marany przez ojca Jana Bejzyma. A ojciec był w Maranie.
Byłem w Maranie i moje pierwsze spotkanie z Maraną, to muszę powiedzieć, że czytając i słysząc, jak tam wygląda życie, kim są trędowaci, to naprawdę nie miałem, szczerze mówiąc, ochoty tam pojechać, zobaczyć to wszystko. Jednak było nas kilku Polaków wtedy we Fianarantzule, no i po prostu polscy kamilianie, którzy już tam pracowali od 8 lat, po prostu zorganizowali taką wycieczkę któregoś dnia do Marany. No i właśnie wtedy po raz pierwszy wszedłem, przekroczyłem progi Marany, wszedłem do kaplicy, zobaczyłem po prostu, jak ci trędowaci żyją, jak ich życie wygląda każdego dnia. I później coś się zmieniło. Nie czułem już na przykład tego zapachu zgnilizny, można powiedzieć, bo wtedy jeszcze czuć można było ten zapach choroby w kaplicy czy w takich miejscach wspólnych. I wtedy po tym pierwszym takim spotkaniu przez następne lata, kiedy miałem okazję odprawiać swoje rekolekcje, właśnie odprawiałem zawsze w Maranie, jakoś tam czułem się naprawdę u siebie w Polsce, jak gdyby w Polsce.
No ale dlatego w Polsce, bo ojciec Bejzym też o to zadbał, prawda? Przecież przywiózł tam, rzeźbił ramy do przywiezionego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. On też tam te wyrzeźbiał, bo taką miał też zdolność, krzyżyk, ale także i ten zegar, który tam się znajdował.
No właśnie z tym zegarem to też historia jest. Ten zegar jest umieszczony na wieży i wszyscy, którzy przyjeżdżają, siostra, która uprowadza, zawsze ten zegar pokazuje i mówi, to jest zegar, który przywiózł ojciec Bejzym z Polski. I któregoś dnia, byłem wtedy już we Fianarantzule, przyjechał właśnie do mnie, do szkoły, gdzie pracowałem i mówi, proszę ojca, ten zegar nie chodzi, zatrzymał się. Ja nie miałem żadnego pojęcia, jak to chodzi, jak to funkcjonuje, ten zegar. I starałem się po prostu jakoś dyplomatycznie powiedzieć, że tam kiedyś się zjawię. No ale nie dawała po prostu spokoju. Znowu pojawił się drugi, trzeci raz i mówi w końcu, proszę ojca, jeżeli Polak tego zegaru nie naprawi, to go nikt nie naprawi. No i to mnie tak zmobilizowało trochę. No pojechałem właśnie wtedy do Marany, zabrałem to, co miałem, jakieś tam kombinerki, śrubokręty. No i pojechałem, no i o dziwo ten zegar zaczął chodzić i tak jak wcześniej wybijać kwadranse, godziny.
I nadal chodzi. No właśnie, ten zegar przywieziony przez polskiego misjonarza, ojca Jana Bejzyma, jak przestał chodzić, to też Polak musiał go naprawić. Z Maraną taki kontakt listowny, już nie bezpośredni, ma Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych. Jak ten kontakt jest podtrzymywany?
Więc pracuje tam w Maranie siostra Katarzyna, która dość często pisze do nas takie listy, właściwie można powiedzieć sprawozdania. Zwykle jest to wtedy, kiedy dostaje kolejną transzę naszej pomocy materialnej, za którą bardzo serdecznie w imieniu swoich podopiecznych dziękuję, a przy okazji opisuje to, co dla nas jest ciekawe, to znaczy jaka jest pora roku, jakie kwitną kwiaty, jakie owoce zbierają, ile jest dzieci, ile jest nowych zachorowań. No i to wszystko powoduje, że wiemy dokładnie, co się tam dzieje i przez to możemy czuć taką bliższą więź z Maraną.
Siostry, które tam pracują, to są ze zgromadzenia świętego Józefa z Klini. Tam do nich też za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych na kilka miesięcy, już jak pamiętam, to chyba 3 miesiące, pojechał też lekarz z Lublina, który wspomagał chorych. Siostry potem pisały podziękowanie za to, że mógł Polak też przyjechać i wspomagać, tak jakby nawiązując do tej misji, którą tam w budowaniu tego szpitala, w jego tworzeniu, w założeniach wypełniał ojciec Jan Bejzym. Jak, jeśli tak już korzystam z tej okazji, że możemy na ten temat porozmawiać z kimś, ze świadkiem tamtego miejsca, to może o stosunku do trędowatych tam społeczności żyjącej, nawet do tych wyleczonych. Czy przyjmują z powrotem tych wyleczonych już, czy też jest nadal podtrzymywane odtrącenie i muszą gdzieś indziej? No bardzo pokazywałem często ten przykład z Indii, gdzie nawet mówiąc jednemu z profesorów na jednej z konferencji o tym, że wspomagamy chorych na trąd w Indiach, to on jakby tak podczułem, jakby potraktował mnie jako trędowatego i szybko odsunął się ode mnie. Jak tam wygląda na Madagaskarze ten stosunek do chorych i do wyleczonych?
Wydaje mi się, że nie można powiedzieć, żeby chorzy na trąd, którzy przybyli raz do Marany, byli odtrąceni kiedykolwiek i przez kogokolwiek. Jeżeli chodzi o chorych, którzy tam przyjeżdżają na leczenie, czy przyszli w czasach ojca Bejzyma, dotarli tam po to, żeby poczuć swoją godność ludzką, żeby po prostu ich cierpienie w jakiś sposób znosić po ludzku, można powiedzieć, w czym pomagał im ojciec Bejzym. Później, kiedy do pomocy miał siostry zajmowały się chorymi, kiedy znaleziono już lekarstwo na trąd, były oczywiście przypadki bardzo poważne. Czasem trzeba było amputować nogi czy ręce i rodziny wtedy na przykład jakoś niechętnie patrzyły na takich ludzi, bo to był ciężar dla nich. I nawet jeżeli rodzina nie chciała przyjmować takiego chorego, zawsze mógł zostać w Maranie i na tyle, na ile to było możliwe dla niego, mógł wykonywać jakieś prace, czy miał jakieś zajęcia, w których czuł się potrzebny, czuł się dowartościowany zawsze.
No ten szewc chociażby, którego widzieliśmy na filmie, które ojciec przedstawiał, ten film na spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych, to przecież wyleczony tam, ale nie pojechał, tylko pozostał już jako pracownik tego ośrodka i ciekawie pokazywał, jak kształtuje, jak wykonuje te buty każdemu na miarę, na te nogi, często bez palców, te zniekształcone, żeby mógł chory w nich poruszać się możliwie wygodnie.
Właśnie są chorzy, którzy po wyleczeniu chcą zostać i pracować w Maranie, tak właśnie wspomniany szewc. Ale z kolei to nie jest tylko jeden przypadek, bo tam jest wielu ludzi, którzy zostają na przykład, którzy pracują, wykonują różne czynności na miejscu.
No właśnie, ale spójrzmy jeszcze na bardzo ciekawą sytuację, mianowicie na chorych, którzy wraz z rodzinami przybywają do Marany. Rodzina musiałaby, gdyby ten chory przybył do szpitala współcześnie, to rodzina pozostawałaby gdzieś indziej w tym dawnym miejscu. Oni przybywają przybywa z żoną czy z mężem i z dziećmi. I tam zbudowane są nawet domki dla takich właśnie rodzin, czyli rodzinne przebywanie podczas leczenia, bo leczenie nie jest takie krótkie. Za co najmniej z pół roku, jeśli tam różne te kuracje, nasz zespół lekarski w Towarzystwie Przyjaciół Trędowatych te sprawy mógłby przedstawiać szerzej i często przedstawia podczas audycji w czasie Światowego Dnia Trędowatych, ale właśnie to pokazanie. Z rodziną przybywam na leczenie. Myślę, że to jest taki przykład bardzo wymowny na spojrzenie na chorych przez tych, którzy kształtują współczesny obraz szpitala w Maranie.
Właśnie ta wioska Trędowatych, która powstała w latach 60., to było niejako wynikiem rozwoju medycyny. Wynaleziono wtedy lekarstwo na trąd. Więc ludzie, którzy zachorowali, mogli przybyć z całą rodziną, zamieszkać na miejscu, leczyć się. Wtedy na przykład dzieci, które były zdrowe, mogły chodzić do szkoły, żona na przykład, która była zdrowa, mogła tam wykonywać różne zajęcia, no a po prostu ojciec, który był chory, leczył się, czy odwrotnie, ktoś z rodziny po prostu się leczył.
To właśnie były te wykorzystanie pełne właśnie tych domków. Jest ich kilkadziesiąt tam na tym terenie. Ale jeszcze też ciekawa rzecz, że nie tylko się leczy w szpitalu, ale także przygotowuje do wykonywania zawodu. Przecież te panie, czy te mężczyźni, którzy zajmują się krawiectwem, potem opuszczają szpital w Maranie i zostają wyposażone nawet w narzędzie swojej przyszłej pracy. To jest, pani prezes, tutaj panią zapytam, bo to także z listów siostry Katarzyny otrzymujemy te informacje, a na filmie, który ojciec przywiózł, było to wyraźnie pokazane.
Tak, to jest właśnie bardzo cenne, że tym ludziom naprawdę się pomaga. Nie wystarczy na przykład wykształcić krawcową i powiedzieć, no idź, daj sobie jakoś radę, tylko udziela się jej pomocy rzeczywiście, to znaczy wyposaża się ją w narzędzie pracy i ta kobieta może no, pomagać sobie i swojej rodzinie właśnie przez to, że umie szyć i ma na czym to wykonywać.
Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych przygotowuje się też do zawsze do tego szczególnego dnia. Ostatnia niedziela stycznia to Światowy Dzień Trędowatych. No i żeby nie tylko samemu się przygotować, uwrażliwiać siebie, ale także uwrażliwiać tych, którzy później stają się ofiarodawcami, przekazują za pośrednictwem Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych ofiary do tych dwóch ośrodków znajdujących się w takim wspomaganiu, pod opieką, tak to określamy, towarzystwa. To jeszcze trzeba tu wspomnieć, że w odniesieniu do Marany towarzystwo dysponuje też filmem, który otrzymało z Marany, ale także i kopią tego, który ojciec Tadeusz pokazywał na spotkaniu Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych. I myślę, że wiele ośrodków misyjnych, właśnie takich grup misyjnych, które w parafiach polskich występują, mogłyby właśnie, korzystając z takiej kopii, którą przecież można przesłać, już nie trzeba, żeby członkowie towarzystwa jeździli i głosili, bo wszystko jest na tym filmie. Tym bardziej, że jest podkład także i w języku polskim, żeby przed Światowym Dniem Trędowatych z takiej możliwości skorzystać. Zaprosimy?
Oczywiście, że zapraszamy wszystkich, którzy interesują się tematem misji, tematem no właśnie trądu, czy chorych na trąd, których nasz patron ojciec Jan Bejzym nazywał najbiedniejszymi z najbiedniejszych i dlatego chciał się im poświęcić. No nie ma problemu, jest wiele dostępnych filmów, na przykład też, o ile wiem, Salezjanie zrobili film o Madagaskarze i między innymi jest tam pięknie pokazany ten ośrodek, o którym mówimy, czyli Marana. Także można wcześniej się zapoznać po to, żeby właśnie usłyszawszy w ostatnią niedzielę stycznia, że jest to niedziela w kościele, usłyszawszy, że jest to niedziela poświęcona chorym na trąd, żeby już co nieco na ten temat wiedzieć i no jakby zadziałać.
No dobrze, ale nie podaje pani adresu żadnego. Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych ma adres, można napisać. Przecież jeszcze list dojdzie i wtedy czy jakieś informacje, czy jakieś materiały mogliby ci zainteresowani otrzymać.
Tak, adres Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych to jest Kraków, ulica Zaskale 1 i informacje o naszym towarzystwie znajdują się na stronie internetowej Ojców Jezuitów.
No, jeśli wejdziemy na taką stronę, albo w ogóle w Google'ach wystukać TPT, Towarzystwo Przyjaciół Trędowatych, czyli TPT, albo pełną nazwę wypisać, to na pewno już nie podajemy pełnej nazwy strony internetowej. Ale ojcze, jeszcze chciałbym, chociaż w paru słowach, dowiedzieć się także o tym bloku chirurgicznym, który tam w tym szpitalu Marani jest. On dzięki fundacji Raoula Follero został tam wzniesiony, prawda? Wbudowany.
Został właśnie trochę później wybudowany, bo wioska powstała w latach 60., no ale wtedy nie było prądu jeszcze. Dopiero w latach 70., kiedy doprowadzono prąd, ojciec Tritz, który był właśnie wtedy opiekunem całego szpitala, wtedy wybudował blok operacyjny, w którym odbywały się po prostu zabiegi. I to nie tylko zabiegi dla chorych, ale nawet ludności z okolic tam przychodzą po prostu, żeby się leczyć.
Ojcze, ojciec mówił nam też, że już nawet w trakcie dzisiejszej audycji, że spotkał się z kilkoma Polakami, którymi udał się wtedy po raz pierwszy do Marany. Tam dużo Polaków przybywa na Madagaskar?
Kiedy byłem we Fianarantsoule, akurat można powiedzieć, że przynajmniej raz w tygodniu była grupa, polska grupa, tam 12, 10, 15 osób, zależy, którzy przyjeżdżali po prostu zwiedzać Madagaskar. I wtedy, kiedy po prostu kontaktowali się ze mną, zawsze proponowałem, żeby tam pojechać z nimi. No i właśnie wtedy to spotkanie z siostrą Katarzyną, kiedy zawsze po prostu nie zapomniało o tym, żeby podziękować przez tych Polaków, którzy tam są, przekazać podziękowania wszystkim Polakom, którzy pomagają właśnie finansowo, którzy wspierają ten szpital.
No właśnie. Jeszcze dodajmy, że w Maranie jest również muzeum, w którym takie ważne miejsce zajmuje założyciel tego szpitala. A więc znaleziono zostało także miejsce, aby uwiecznić te wszystkie, pozostawić dla tych, którzy przybywają współcześnie, również pamiątki, zdjęcia, nie tylko, właśnie o tych, którzy, szczególnie o ojcu założycielu, którzy i później tych siostrach, które tam pracowały, które no już też nie żyją. Jeszcze tak, no nie spoglądam, zegar mi wyraźnie pokazuje, że powinienem kończyć. Wobec tego już następnego pytania nie zadam. Myślę, że będzie jeszcze okazji kilka, między innymi przy Światowym Dniu Trędowatych. A dziś to serdecznie dziękuję naszym gościom. Gościliśmy panią prezes Towarzystwa Przyjaciół Trędowatych imienia ojca Jana Bejzyma, panią Elżbietę Jastrzębską i ojca Tadeusza Kasperczyka, jezuitę, który od wielu, wielu lat, już ponad 20 kilku, pracuje na Madagaskarze, korzystamy z tej okazji, jest w Polsce, ale zaraz znowu wraca. No a ja też kończę dzisiejszą audycję i zapraszam, jak zwykle za tydzień, oj, nie wiem, czy będzie za tydzień, bo to tuż przed Wigilią, ale zobaczymy jeszcze, więc gdyby nie, to także i w następnym czasie, który będzie nam przydzielony. A dziś serdecznie dziękuję, szczęść Boże.